священне руже, руже смутне хербачане, єщенне руже, со як уста тве кохане, джева в пурпуже, остатні дає нам схрон, а серця б'є як дзвон на єден тон. Єщенне руже шепцом тихо розстаню, єщенне руже мовю нам о пожегнанню, і в ліщі хмуже ідемо через парк глуш. Єщенне руже день дною, так недавно в май byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi, któż te dni znów ożywi. Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem, to jest ludo i snem. Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu, i w liści chmurze idziemy przez park głusz. Jesienne róże więdną.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witam państwa w naszym jesiennym, za przyczyną nie tylko aury, ale też Mieczysława Foga, kresowym saloniku. Nie widzieliśmy się, panie Andrzeju, kilka dni, więc zapytam, czy zabrał się już pan za robienie przetworów, o których rozmawialiśmy przed tygodniem?
Witam państwa i pana, panie Michale. Jeżeli chodzi o przetwory, o które pan pyta, to jeszcze niestety nie, ale dbając o zdrowie swoje i całej mojej rodziny, wieczorami zjadam ząbek czosnku. Nieprzetworzony oczywiście, a w postaci naturalnej. A pan, panie Michale?
Ja w odróżnieniu od pana łykam oczywiście od czasu do czasu dla zdrowotności ziołowe 3/9 i czuję się dobrze. A jeżeli chodzi o zapasy na zimę, to wyręczyła mnie żona. I proszę sobie wyobrazić, że kilkanaście słoiczków z żurawiną już stoi na półce.
Doskonale sobie wyobrażam i stoję w kolejce po te słoiczki. Proszę o tym pamiętać. Ale wybaczy pan, panie Michale, że być może nie wpisze się tą piosenką w klimat kresowego saloniku, ale w naszą rozmowę jak najbardziej. Tak mnie korci tematycznie, żeby ją państwu przypomnieć. Jerzy Wasowski, muzyka, Jeremi Przybora, autor tekstu.
Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę, zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej!
Śpiewał oczywiście niezapomniany Wiesław Michnikowski. Piosence Addio pomidory przysłuchiwał się już Daniel Wojciechowski i widzę, że chciałby dołączyć się do naszej rozmowy i powiedzieć coś o Leśnym Runie. Witamy Ciebie, Danielu.
Dzień dobry, panowie. Dzień dobry państwu. Jesień mamy, a jak jesień, to...
O, rudy, 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 ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 ryc. A ja rydzę psu.
No właśnie, grzyby. Rydzę cenię sobie najwyżej. Gdzie tam borowikom do rydzów? A panowie?
Panie Danielu, rydze z patelni są oczywiście znakomite.
Ale skoro o rydzu i o piosence, to 5 października 1941 roku w Mylsku na Wołyniu w prawosławnej rodzinie urodziła się Helena Majdaniec, polska wokalistka zespołu Niebiesko-Czarni, nazywana Królową Twista. W 1962 roku wystąpiła na ówczesnym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Później był jeszcze Paryż, w którym zresztą zamieszkała. Zmarła nagle w 2002 roku, ale pozostawiła nam wśród różnych utworów ten chyba najbardziej znany, ten o rydzu.
Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O, rudy, 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 ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, 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 ryc. A ja rydzu psu. O, rudy, 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 ryc. Mam na rydza smaczek. Rudy, 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 ryc. Lepszy niż maś.
Ciekawostka fotograficzna. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Błuchak, nestor polskiej fotografii, filozof i teoretyk fotografii, założyciel Fotoklubu Wileńskiego i współzałożyciel Fotoklubu Polskiego. Jego twórczość uważana jest za część wspólnego dziedzictwa kulturowego Białorusi, Litwy i Polski. No tylko jak to wszystko się zaczęło? Od żony dokładniej, bo około 1905 roku otrzymał od niej właśnie pierwszy aparat fotograficzny i zajął się fotografią amatorską. Po namowach znajomego malarza fotografia stała się jego głównym zajęciem. W roku 1912 uczył się fotografii w Dreźnie, a po powrocie do Wilna zajął się fotografią zawodowo. Od 1919 roku wykładał w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. A skoro o Uniwersytecie we Wilnie, to 11 października 1919 roku otwarto uroczyście Uniwersytet Wileński po około 90 latach przerwy. W okresie II Rzeczpospolitej, w latach 1919-39, nosił on miano Uniwersytetu Stefana Batorego i był drugim najstarszym uniwersytetem na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Profesorowie i absolwenci uczelni po II wojnie światowej organizowali życie naukowe w Toruniu, Gdańsku, Białymstoku i innych ośrodkach akademickich. Natomiast 10 października 1937 roku w Złowie, w miejscu, gdzie stała kolebka Józefa Piłsudskiego, został posadzony przez prezydenta Ignacego Mościckiego i Aleksandrę Piłsudską dąb, który rośnie do dziś.
Wspomniałeś, Danielu, w kalendarium o uroczystości w Złowie. Oczywiście tam w ramach naszych wędrówek kresowych byliśmy. Warto wybrać się 60 km za Wilno w kierunku Święcian, żeby za Podbrodziem zobaczyć w Złowie właśnie miejsce urodzenia marszałka oraz Aleję Pamięci Narodowej złożoną z ponad 20 dębów i postumentów steli upamiętniających m.in. Konstytucję 3 maja, bohaterów powstania kościuszkowskiego czy ofiary rzezi wołyńskiej. Pamięta pan, panie Michale, to zdjęcie, które robiliśmy, jak tam byliśmy? Spoglądam na nie, a staliśmy akurat przy żołnierzach z Westerplatte. Dalej są żołnierze Armii Krajowej, uczestnicy akcji Ostra Brama, powstańcy warszawscy, sybiracy. Nie sposób nie wspomnieć także generała Andersa i Monte Cassino, czy rotmistrza Witolda Pileckiego, tych naszych wspaniałych rodaków, którzy zginęli w Katyniu i Ponarach.
Panie Andrzeju, mam w pamięci sentencję umieszczoną na jednej ze steli, która została postawiona w 2015 roku. Ta sentencja brzmi: w hołdzie rodakom, którzy po 1945 roku byli zmuszeni opuścić Wileńszczyznę. Skazani na tęsknotę, zawsze o niej pamiętali, wspierając tych, co tu pozostali.
To można zobaczyć w Złowie, panie Michale, a w drodze powrotnej warto obejrzeć w pobliskiej Powiewiórce. Bardzo mnie zawsze wzrusza ta nazwa. Drewniany niewielki kościółek świętego Kazimierza, w którym marszałek był ochrzczony.
Panie Andrzeju, 10 października 1937 roku prezydent Ignacy Mościcki razem z Aleksandrą Piłsudską odwiedzili nie tylko Złów, w którym my wiele lat później byliśmy, ale także Bezdany, miejsce historycznej akcji bojowców Piłsudskiego z 1908 roku, o której to akcji mówiliśmy we wrześniowej audycji. W Bezdanach w niedzielę 10 października 1937 roku odbyły się centralne uroczystości otwarcia 100 szkół na ziemi wileńskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Rok wcześniej, 11 maja 1936 roku, Rada Ministrów, tu posłużę się cytatem, mając na uwadze potrzebę rozwoju ziemi, która była zawsze najbliższa sercu Józefa Piłsudskiego, postanawia, udzielając ludności ziemi wileńskiej pomocy, zrealizować budowę w ciągu roku 1936-37 100 nowych szkół powszechnych imienia pierwszego marszałka Polski.
I warto przypomnieć, że dzięki tej akcji liczba szkół powszechnych wzrosła w powiecie brasławskim o 15, w powiecie dziśnieńskim o 13 szkół, w powiecie oszmiańskim o 9. Tu pewnie można by jeszcze wymieniać wiele tych powiatów, no choćby święciański czy wilejski. I chyba największy powiat wileńsko-trocki, tam o 19 szkół wzrosła ta ilość. Szkoły były architektonicznie praktycznie identyczne w kształcie dworków, najczęściej drewnianych. Aktu poświęcenia nowo zbudowanej szkoły w Bezdanach, który symbolizował poświęcenie wszystkich tych 100 nowych szkół, dokonał arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
Dziś zachowała się tylko część tych placówek, ile no trudno powiedzieć. Niektóre zostały unowocześnione cegłą i blachodachówką, jak szkoła, którą widziałem w Grałżyszkach na Białorusi. W przedwojennej szkole imienia marszałka Piłsudskiego w Bezdanach mieści się obecnie placówka litewska, a niedaleko niej, w budynku już współczesnym, działa polska szkoła imienia Juliusza Słowackiego, przypomnę, ulubionego poety marszałka.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Pamięć o uroczystości, drodzy Państwo, w Bezdanach jest wciąż żywa wśród Polaków Wileńszczyzny, zarówno na Litwie, jak i na Białorusi. Nie jesteśmy już tak w naszych opowieściach blisko, panie Michale, Wilna, że nie pozostaje nam nic innego, jak połączyć się z naszym korespondentem Walentym Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt. Witamy pana redaktora.
Halo, halo, tu Wilno, co to pod Bezdanami wyrosło? Witam słuchaczy Radia Gdańsk, ale jakbyście zapytali nawet 90% mieszkańców Litwy o napad 20. stulecia, to o Bezdanach może by pamiętała garstka Polaków i paru historyków. Tak to już jest z tą historią sprzed pół wieku komunistycznego majstrowania przy niej, i wątpię, że jutrzejsze wybory coś mocno zmienią w tej kwestii. Ostatnie przedwyborcze rankingi zapowiadały, że jest szansa na kontynuację obecnej polityki, bez względu na to, czy wygrają opozycyjni konserwatyści, czy rządzący Związek Chłopów i Zielonych, to właśnie ci ostatni mają większe szanse na utworzenie koalicji rządzącej, bo w szeregu partii, które przekroczą 5% próg wyborczy, więcej głosów zbiorą raczej ugrupowania centrolewicowe. Największym znakiem zapytania pozostają liberalowie, potencjalni sojusznicy konserwatystów oraz odmłodzeni socjaldemokraci. Właśnie ta para najpewniej podzieli między sobą trzecie i czwarte miejsce. Języczkiem uwagi mogą być natomiast trzeciorządne partie i tu pytanie, ile ich przekroczy próg wyborczy, czyli jak duże będzie rozproszenie mandatów. Swoją szansę w tym upatrują i pomniejsze partie liberalne, i populiści od rosyjskiego milionera Uspaskicha, jak i Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Tu trzeba zaznaczyć, że bodajże po raz pierwszy w sondażach przed wyborami do Sejmu miała ona powyżej 5%. Zwykle badania wykazywały poparcie rzędu 3%, góra 4%, a potem wynik okazywał się zdecydowanie lepszy. Tym razem jednak Polacy, a szczególnie minister komunikacji Jarosław Narkiewicz, od roku pozostają pod mocnym obstrzałem litewskich mediów, a wygląda na to, że im bardziej są atakowani, tym bardziej mobilizuje to ich elektorat. Czy uda się wileńskim Polakom przekroczyć próg i pozostać w koalicji rządzącej, dowiemy się już za kilkadziesiąt godzin, chociaż niewykluczone, że decydującą może okazać się druga tura w okręgach jednomandatowych. Odczuwalna jest też zmiana pokolenia. Odchodzi starszy, wierny elektorat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, a młodzież coraz chętniej nie tylko głosuje na inne partie, ale też startuje z innych list. W tym roku też chyba po raz pierwszy aż trzy partie ogólnolitewskie mają młodych Polaków w pierwszej dziesiątce. W innych zajmują raczej odległe miejsca, ale sam fakt zainteresowania polskim elektoratem wśród litewskich partii jest już widoczny. Największą niewiadomą pozostaje oczywiście wpływ koronawirusa na frekwencję i wynik wyborów. Czy starsze pokolenie nie wystraszy się i nie zostanie w domu, a może przedterminowe głosowanie, które trwa od poniedziałku, akurat zwiększy frekwencję? Ja się nie będę już bawił w jasnowidza, oddaję głos kolegom w Gdańsku, a wszystkim słuchaczom życzę zdrowia i udanej niedzieli.
Dziękujemy Walentemu. Gdy znane będą wyniki wyborów parlamentarnych na Litwie, oczywiście Państwa o nich poinformujemy. Za chwilę tradycyjnie krótka przerwa reklamowa, a po niej zapraszamy na rozmowę z doktorem Dariuszem Fabiszem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wrócimy do Wilna sprzed 100 laty i porozmawiamy o tak zwanym buncie generała Lucjana Żeligowskiego.
A do przerwy posłuchajmy piosenki Wspomnij mnie, do słów Mariana Chemara w wykonaniu Sławy Przybylskiej.
Na wspomnienia fali w lazurowych chwil błękicie mknie ku tobie drżąca myśl, jak bezwolna łódź. Znowu lśnią w oddali oczy droższe ponad życie. Raz ostatni pozwól dziś sen o szczęściu snuć. Wspomnij mnie, jeszcze tylko wspomnij mnie, poprzez wszystek czas i dal i tłum obcych lic. Wspomnij mnie, może zadrży serce twe, może zadrży w sercu żal, więcej nie chcę nic.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części audycji i zapraszamy na rozmowę z naszym gościem. Dziś gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest dr Dariusz Fabisz z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor pierwszej w Polsce biografii generała Lucjana Żeligowskiego. Witamy Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
100 lat temu, w październiku 1920 roku, Wojsko Polskie pod dowództwem generała Żeligowskiego zajęło, formalnie bez wiedzy naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, Wilno i Wileńszczyznę. Czy w ówczesnych warunkach geopolitycznych to był jedyny sposób na przyłączenie Wilna do kształtującego się na nowo państwa polskiego?
Bardzo istotne było to zaznaczenie przez pana redaktora słowem formalnie, tak? Ponieważ jasnym było, że w ówczesnej sytuacji politycznej, geopolitycznej, nie mogliśmy tego Wilna uzyskać na drodze dyplomatycznej z różnych względów, prawda? Natomiast nie mogliśmy też tutaj wystąpić oficjalnie jako państwo polskie z pretensjami do tego Wilna, w sensie nie mogliśmy być uznani za agresora, tak? Szczególnie, że sytuacja przede wszystkim na wschodnich granicach, jeszcze do końca nieustalonych przecież, Rzeczypospolitej była bardzo trudna. Stąd marszałek, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, wpadł na pomysł, że zorganizuje coś w rodzaju buntu, tak? To znaczy społeczność międzynarodowa, a także nawet część polityków krajowych była przekonana, że generał Żeligowski, pochodzący zresztą podobnie jak Józef Piłsudski z Wilna, faktycznie się zbuntował przeciwko władzy polskiej i gdzieś tam za chwilę będzie tworzył niezależne państwo, które otrzymało nazwę Litwy Środkowej. Oczywiście, jeżeli Piłsudski chciałby tą swoją ideę federalizmu realizować, prawda, gdzieś tam w oparciu między innymi o Litwę, ale może i o Białoruś, prawda, to były dosyć szerokie plany, to nie miał innego wyjścia, tylko musiał działać charakterystyczną dla niego, po pierwsze, polityką faktów dokonanych, a po drugie, musiał działać nieoficjalnie poprzez Żeligowskiego.
Myślę, że ciekawym zawsze spojrzeniem jest sytuacja demograficzna. Jak ona wyglądała w Wilnie i na Wileńszczyźnie wówczas?
Okazuje się, że jeżeli chodzi o samo miasto, to niestety dla Litwinów to była kwestia kilku procent dosłownie, prawda? Myśmy byli tam dominującą narodowością. Następną tą narodowością to była narodowość żydowska, prawda? Natomiast Litwini tam nie więcej jak to była mniej więcej jak 5% społeczeństwa Wilna. Podobnie to się przedstawiało na prowincji, na Wileńszczyźnie, natomiast oczywiście nie było tak na całej Litwie. Natomiast miasto z całą pewnością w sensie etnicznym, w sensie tutaj tej demografii w dużej mierze było miastem polskim. Ten żywioł polski był zdecydowanie dominujący.
Piłsudski wybrał wariant rzekomego buntu. Generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu powiedział, że takich rzeczy się nie rozkazuje i że musi właściwie wziąć wszystko na siebie. Czy generał Żeligowski przyjął tę decyzję bez wahania?
Można powiedzieć tak, całość rozpoczęła się gdzieś tam kilka dni przed 8 października w Białymstoku, tak, tam na dworcu kolejowym w pociągu pancernym w tym czasie rezydował marszałek Piłsudski. Został wezwany Żeligowski do marszałka Piłsudskiego. Zresztą adiutant go tam szukał podobno kilka dni, nie mógł go znaleźć, także się na początku rozmowy od razu marszałek naśmiewał trochę Żeligowskiego, że go w sztabie nie lubią, prawda? Bo tutaj gdzieś tam ten rozkaz nie docierał tak, jak powinien dotrzeć. I po takiej, jak wspomina między innymi Żeligowski właśnie w tej książce, o której mówiłem, w tej broszurce Zapomniane Prawdy, tam rozmowa cała z marszałkiem jest przytoczona. Po wymianie zdawkowej uprzejmości, oczywiście rozmowie na temat Wilna, marszałek przybliżył mu ten swój pomysł, prawda, Żeligowskiemu. I powiedział to, o czym pan redaktor wspomniał, że takich rzeczy się nie rozkazuje. I może się zdarzyć sytuacja, że ja będę zmuszony wystąpić przeciwko panu, tak? To prawie dosłowny cytat z tego, co napisał Żeligowski. Oczywiście tutaj Żeligowski nie podjął tej decyzji, tak jak twierdzi, nie podjął jej natychmiast, ale gdzieś tam po krótkim czasie wyraził zgodę. Nie miał jakichś formalnie może zastrzeżeń co do tego, że on złamie dyscyplinę wojskową, tak, że się zbuntuje, bo przecież on się faktycznie nie buntował. Natomiast on był takim człowiekiem, że takim bardzo byśmy określili to prostolinijnym, tak? To znaczy dla niego marszałek był z całą pewnością postacią istotną w jego życiu, szczególnie w tym okresie, prawda? I tutaj jeszcze te sentymenty, które ich z Wilnem wiązały, prawda? Ta miłość do Wilna i Wileńszczyzny. Także jeżeli były te wahania, to one były wahaniami krótkimi stosunkowo. Poza tym no, Żeligowski wychodził z założenia, no rozkaz to rozkaz, nawet jeżeli on ma formę ustną, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie rozkazy w wojsku wydawane są w formie pisemnej, prawda? Bywają również sytuacje nadzwyczajne i są rozkazy wydawane tylko w formie ustnej. No i to był taki rozkaz po prostu, chociaż marszałek z tego, co wspominał Żeligowski, jakoś specjalnie nie naciskał, raczej starał się go przekonać do samego przedsięwzięcia.
Akcja zajęcia Wilna odbywa się między 8 a 10 października 1920 roku. Mamy dokładnie stulecie. Czy mógłby pan pokrótce opowiedzieć, wiem, że to jest trudne, ale o tej wyprawie wileńskiej?
Tak, to zajęcie Wilna trwało krótko. To była kwestia dosłownie kilku dni. Właściwie możemy powiedzieć, że no pierwsze dokumenty ukazują się już około 12 października, także właściwie to była kwestia godzin, no właściwie dwóch, trzech dni, prawda, kiedy pozycja Żeligowskiego już w Wilnie była tak umocniona, jeżeli tak można powiedzieć, że nie podległa dyskusji. Oczywiście walki z Litwinami jeszcze będą trwały, prawda, Litwini jeszcze próbują tutaj Wilno odbić, próbują się na Wileńszczyźnie uaktywnić, ale no mimo tego, że to są mniej więcej przynajmniej na początku wyrównane siły, to znaczy to jest około 60 tysięcy żołnierzy po każdej ze stron bezpośrednio zaangażowanych, to jednak tutaj Litwinom się nie udaje już tej sytuacji zmienić. Na tyle się nie udaje, że no w pierwszych godzinach po zajęciu miasta Żeligowski po pierwsze rozmawia z przedstawicielami Ententy i mówi, że on się zbuntował i że prosi bardzo przedstawicieli Ententy o opuszczenie Wilna. Oni to robią. No i podobnie postępują przedstawiciele władz litewskich, prawda, którzy też urzędnicy, prawda, i wszyscy ci, którzy się tutaj, powiedzmy, czują Litwinami, wszyscy ci piastujący jakieś oficjalne stanowiska, to Wilno muszą opuścić.
Ta historia związana z generałem Żeligowskim jest na pewno bardzo interesująca. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, do rozmowy z naszym gościem. A teraz posłuchajmy piosenki To mężczyzna jest stuprocentowy w wykonaniu Toli Mankiewiczówny.
To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules swój odstóp do głowy. Ach, co za figura i muskulatura, sam raz dla mnie ty. To mężczyzna jest stuprocentowy, piękny jak Apollo, tarzan nowy. Całkiem w moim stylu, pomnik seksepilu, młody Bóg niech żyw. Mocny kark, siła bark, ciało stal, tuli wal, wilczy chłop, tip-tip-top. Choć i mnie nie żaluj, staluj, to mężczyzna jest stuprocentowy. To Herkules swój od stóp do głowy, taki rząd i władza właśnie mi dogadza, to jest dla mnie typ. Lecz myli się ten, kto myśli, że mam przed nim lęk. Bezkrótni ten, zwycięży go kobiety wdzięk. A po ślubie już wezmę go w garść, podam mu ton. Gdy powiem mu kurz, to u mnie będzie leżał on. To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules mój od stóp do głowy. Ach, co za figura i muskulatura, sam raz dla mnie typ. To mężczyzna jest stuprocentowy, piękny jak Apollo, tarzan nowy. Całkiem w moim stylu, pomnik seksepilu, młody Bóg niech żyw. Mocny kark, siła bark, kalostal, który wal, wilczy chłop, sypczy chłop. Choć i mnie nie żaluj, żaluj, to mężczyzna jest stuprocentowy. To Herkules mój od stóp do głowy, taki rząd i wlata właśnie mi dogadza. To jest dla mnie ty. To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules mój od stóp do głowy, taki rząd i wlaza właśnie mi dogadza, to jest dla mnie typ.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim, przypomnijmy, dr Dariusz Fabisz z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor pierwszej w Polsce biografii generała Lucjana Żeligowskiego. Panie doktorze, po zdobyciu Wilna już 12 października 1920 roku została utworzona Litwa Środkowa ze stolicą w Wilnie. Dwa lata później odbyły się wybory do Sejmu Wileńskiego i inkorporacja Litwy Środkowej do Rzeczpospolitej. Ale nie zakończyło to sporu Litwy i Polski.
Tak, oczywiście tutaj absolutnie Litwini na żadnym etapie tego, byśmy powiedzieli, sporu, który gdzieś tam swoją genezę miał mniej więcej w roku 1919, wtedy kiedy Polacy po raz pierwszy wkroczyli po zakończeniu, możemy powiedzieć, pierwszej wojny światowej, ale nie po zakończeniu kształtowania się tego procesu granic Rzeczypospolitej, kiedy po raz pierwszy Polacy wrócili do Wilna. I możemy powiedzieć, że ten spór toczy się właściwie przez cały okres międzywojenny, szczególnie, że by trzeba było uzupełnić jeszcze jednym elementem, mianowicie międzynarodowym, bo samo włączenie inkorporacji jako województwa wileńskiego, tak, bo to tak wyglądało, Wilna i Wileńszczyzny, do Rzeczpospolitej w 1922 roku jeszcze nie zamykało sprawy, tak? Jeszcze musiała się wypowiedzieć Ententa, zrobiła to kilka miesięcy później, już w 1923 roku. Ententa, jeżeli tak można powiedzieć, zamknęła sprawę Wilna i Wileńszczyzny w sensie międzynarodowym, tak? Czyli był to teren II Rzeczypospolitej i mimo takich wysiłków dosyć intensywnych, szczególnie w roku 1927 na Forum Ligi Narodów, ale nie tylko, właściwie praktycznie przez cały czas, aż do 1938 roku te stosunki były niedobre. No, nawet gdzieś tam mówiono o tym, że no, może nie faktycznie, ale że formalnie istnieje stan wojny. Znana jest rozmowa Piłsudskiego tutaj z ówczesnym premierem Litwy, który to Piłsudski miał powiedzieć, no to w takim razie ona się odbyła poza Polską właśnie na forum międzynarodowym, to w takim razie czy jesteśmy w stanie wojny czy pokoju, tak? Czy Litwa z Polską jest w stanie wojny czy pokoju? Na to premier Litwy miał odpowiedzieć, że jest w stanie pokoju, prawda? Także tutaj go to, swoistego szantażu użył Piłsudski, żeby jakby przeciąć tutaj wszelkie wątpliwości. Natomiast no, tutaj można stwierdzić, że jakby wybiegając nieco w przód, no mimo, że Litwini po 17 września, jak wiadomo, czyli po wkroczeniu i agresji sowieckiej na tereny wschodniej Rzeczypospolitej otrzymali na krótko Wilno, no to już w roku 1940 to Wilno stracili. Także jakby ukłon w stronę Sowietów summa summarum miał Litwinom się nie opłacać, tak? Oni uważali, myśleli, prawda, to prorosyjsko zorientowane środowiska na Litwie myślały, że tutaj udział w wojnie Rosjan przybliży ich do odzyskania Wilna. Stało się oczywiście tak na krótko, natomiast później praktycznie no, Litwa Wilno straciła, no i de facto wkrótce również straciła niepodległość.
Jest pan autorem biografii, jak już wspomnieliśmy, o generale Lucjanie Żeligowskim, dla którego, jak pan pisze, służba i losy ojczyzny zarówno w czasie wojny, jak i pokoju były ponad sprawami osobistymi i rodzinnymi. Proszę powiedzieć, bo mówimy o generale jako wojskowym. Jakim człowiekiem prywatnie był Lucjan Żeligowski?
Przede wszystkim, tak jak źródła i również źródła rodzinne, ale nie tylko, pokazują, był bardzo, tak jak wspomniałem wcześniej, prostolinijny. Był człowiekiem uwielbianym przez własnych żołnierzy. Mówi się, że nie bał się brać bezpośredniego udziału w walkach. Już w momencie, jak powiedzmy miał ten stopień gdzieś tam pułkownika w armii rosyjskiej, bo pochodził z armii rosyjskiej, tak jak duża część naszej generalicji, nie bał się brać bezpośredniego udziału w walkach. Te trudy żołnierskie autentycznie z tymi swoimi żołnierzami dzielił. Czasami można powiedzieć w takiej dziedzinie, która raczej była mu obca, czyli w polityce, wykazywał się dosyć daleko idącą naiwnością. Zresztą tutaj na Litwie, jak sam Żeligowski wspomina, był w pewien sposób pilnowany przez między innymi Aleksandra Prestora, przez bliskiego człowieka Piłsudskiemu, który był takim alter ego, prawda, i tutaj po prostu w jakimś tam sensie sprawdzał Żeligowskiego, czy wszystkie te podjęte przez niego działania są tak prowadzone na płaszczyźnie politycznej, jakby sobie tego chciał życzyć marszałek. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, to też musimy pamiętać, że był wojskowym, także duża część życia to było jednak życie gdzieś tam w polu, mówiąc kolokwialnie, życie poza rodziną. Do dzisiaj istnieje odbudowany dom, który on otrzymał od wojska na warszawskim Żoliborzu. Tam właśnie ta żyjąca wnuczka Żeligowskiego mieszka. Tam była taka sytuacja, że praktycznie przez prawie cały okres wojny z najbliższymi miał dwoje dzieci, czyli z synem Tadeuszem, lotnikiem RAF-u, i z córką Janiną, późniejszym lekarzem pediatrą. Nie widział się praktycznie przez cały okres wojny, podobnie z małżonką Tatianą. Także te losy Żeligowskiego, szczególnie po wrześniu 1939 roku, już były takimi losami bardzo tragicznymi. Zresztą jak wielu Polaków, jak wielu generałów, po prostu, szczególnie, że był już, byśmy to określili, jak na tamte czasy, w dosyć podeszłym wieku. Musiał się też zmagać z takim odium, że on to był człowiek bliski Piłsudskiemu, prawda? Zmieniła się władza, zwolennicy Sikorskiego i on sam objęli rządy. Także ta jego działalność w Radzie Narodowej, o której mówiłem wcześniej, była swoistą taką, byśmy powiedzieli, polityczną emeryturą. Już takiego naprawdę realnego wpływu na to, co się dzieje na emigracji, nie miał w okresie II wojny światowej, chociaż starał się z różnym zresztą skutkiem na forum tej Rady Międzynarodowej być na tyle, ile mu zdrowie pozwalało, dosyć aktywny.
Panie doktorze, od buntu generała Żeligowskiego minęło 100 lat. Czy pańskim zdaniem tamte wydarzenia mają swoją reperkusję w dzisiejszych stosunkach między Polską a Litwą?
Ja myślę, że tak, że musielibyśmy się cofnąć jeszcze o kilkadziesiąt lat wcześniej. Na początku lat 90., jak Litwa odzyskiwała niepodległość, zostało wystosowane do Polski i do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Krzysztofa Skubiszewskiego swoiste ultimatum. Litwini zażądali, żebyśmy potępili tak zwany bunt Żeligowskiego, prawda, całą tą, powiedzmy, jak to oni tam określają, awanturę, prawda, o Wilno, całą tą agresję, bo inaczej nie nawiążą z nami jako już niepodległe państwo litewskie stosunku. Oczywiście nie mogliśmy tego zrobić z różnych powodów. Sprawa została zamknięta w ten sposób, że te stosunki i tak zostały nawiązane, także tu ze strony litewskiej chyba byśmy powiedzieli, to taki typowo polityczny blef był, prawda. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia myślę, że mniej ten fakt ciąży Polakom. Mniej my wspominamy, ponieważ dla nas jakby już sama strata po 1939 roku, a definitywnie po 1945 roku Wilna, w ogóle wschodnich terytoriów, Lwowa, prawda, była wystarczającą, powiedzmy, w cudzysłowie karą, prawda, i wystarczająco źle większość Polaków to przyjęła. Natomiast dzisiaj jakby już to jest kwestia sentymentów przede wszystkim ludzi, którzy urodzili się tam, którzy pochodzą stamtąd, których rodziny bliscy stamtąd pochodzą. Natomiast Litwini to troszeczkę inaczej traktują, tak? Dla Litwinów cały czas ten problem, myślę, jest problemem otwartym. Co prawda są prowadzone wspólne badania i nawet wydane są wspólne publikacje dotyczące w ogóle relacji polsko-litewskich, bo przecież te relacje to nie tylko Żeligowski, to jest raptem przecież kilka lat, natomiast przecież kwestia Unii Lubelskiej, wcześniejszych Unii, to jest kilkaset lat wspólnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dla Litwinów jednak cały czas to jest kwestia tego, że no, wspominają ten moment swojej historii jako taki bardzo dla nich, nazwijmy to delikatnie, mało sympatyczny, prawda, że Polacy tutaj no, chcieli coś zabrać, co według nich, według Litwinów jest im przynależne. No, głównie chodziło oczywiście o samo miasto, tak jak wcześniej mówiliśmy. Litwini uważali, że to jest historycznie i uważają do dzisiaj, że to jest historycznie ich stolica, także, że Polacy podejmując te działania po prostu działali niezgodnie i z zasadami, niezgodnie z prawem międzynarodowym, byli agresorem i tak dalej. Także tutaj jakby spojrzenie z naszej strony, ze strony litewskiej jest troszeczkę inne również dzisiaj.
Ta historia związana z generałem Lucjanem Żeligowskim jest bardzo interesująca. Pan doktor Dariusz Fabisz z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego może opowiadać o tym bardzo długo i bardzo ciekawie. I nic dziwnego, że przyjął zaproszenie do Mukresy i 28 października będzie wygłaszał prelekcję właśnie o generale Żeligowskim w Gdańsku. Bardzo, panie doktorze, dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia w Gdańsku.
Dziękuję panom redaktorom, dziękuję państwu, do zobaczenia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę państwa, prelekcja o generale Lucjanie Żeligowskim odbędzie się, jak już wspomnieliśmy, w środę 28 października w Gdańsku w sali Akwen w budynku Solidarności przy ulicy Wały Piastowskiej 24. Początek prelekcji o godzinie 17. Chętnych prosimy ze względów pandemicznych o rejestrowanie się telefoniczne pod numerem 601 979 828.
Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy jak zwykle za tydzień, 17 października, w sobotę, kilka minut po godzinie 17. Kłaniamy się państwu nisko i żegnamy piosenką w wykonaniu Janusza Popławskiego, która już była w naszej audycji, ale czego się nie robi dla naszych słuchaczy.
A szczególnie dla naszych miłych słuchaczek.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal? Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się syny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
chryzantemy złociste. Uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.